Poniedziałek, 10 marca 2025 roku, 8 minut po 11.
Podkarpacki panel polityczny.
Audycję realizuje Maciej Rosół, przed mikrofonem Roman Adamski. Witamy serdecznie, witamy naszych gości, którymi są przedstawiciele, regionalni przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych. Bronisław Baran, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Poseł Adam Dziedzic, Prawo i Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, lider podkarpackich ludowców. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, panie redaktorze. Któryś raz z kolei, nie wiem, czy to pomyłka.
Ja myślę, że to są związki leksykalno-retoryczne, takie, na które...
Proszę
wybaczyć. Ireneusz Dzieszko, Konfederacja.
Witam wszystkich, dzień dobry.
Stanisław Kruczek, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam państwa.
Krzysztof Stańko, Polska 2050, Trzecia Droga, wiceprezydent Rzeszowa.
Dzień dobry.
I Piotr Wojnarowski, Nowa Lewica, wiceszef podkarpackich struktur. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
Jeszcze raz, panie pośle, przepraszam za tę literówkę głosową.
Żaden kłopot, to tak jak mówimy, już tu
zdarza się. To znaczy, że program jest na żywo, państwo tak, słyszą, jest. Mogą państwo włączyć się do naszej dyskusji. Telefon 17 i 72, Justyna Piekło przy telefonie. Zapraszamy, a poruszymy następujące tematy. Kwestie bezpieczeństwa naszego regionu i całego kraju w kontekście działań prezydenta Stanów Zjednoczonych, a w dalszej części dyskusji odniesiemy się do dotacji udzielonej z budżetu województwa podkarpackiego na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Telefon w tych sprawach do państwa dyspozycji 17 i 7 dwójek. W ubiegłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował o wstrzymaniu pomocy militarnej dla Ukrainy. Przełożyło się to niemal natychmiast na zatrzymanie lotów do podrzeszowskiej Jasionki. Jak państwo oceniają te decyzje Białego Domu? Jaki to ma wpływ na przyszłość hubu wojskowego pod Rzeszowem? Czy można mówić o osłabieniu znaczenia Jasionki? Pan poseł Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Ja sądzę, że o osłabieniu Jasionki to na pewno mówić nie można. Natomiast ta polityka, którą teraz widzimy, no PiS wcześniej narrację prowadziła taką, że to będzie polityka wstawania z kolan. No można dziś powiedzieć, że to jest chyba polityka leżenia plackiem. I to obrazuje tę dzisiejszą sytuację, która ma miejsce. Na szczęście nie żyjemy na odludziu, jesteśmy w Europie. Proszę państwa, no podchodzimy do tego w sposób bardzo pragmatyczny. Po pierwsze, zarówno prezydent Trump, ale również administracja prezydenta przekazała informację, że potrzebują trochę czasu na to, żeby podjąć ostateczne decyzje co do rodzaju formy i wielkości pomocy dla Ukrainy. Źle się pewnie stało, że te rozmowy, które były prowadzone na samym początku, nie były bezpośrednio prowadzone z samym zainteresowanym, czyli z Ukrainą, z prezydentem Zełenskim, ale gdzieś poza nim. Bo pamiętamy zresztą jako naród, że dokładnie taka sama sytuacja była w Jałcie, czy miała miejsce w 1939 roku w przypadku paktu Ribbentrop-Mołotow, a to nie świadczy dobrze o tego typu kwestiach, bo historia lubi się powtarzać raz jako tragedia, drugi raz jako farsa.
Jasionka z tego powodu może być słabsza?
Nie, Jasionka z tego powodu nie będzie słabsza. Nikt tutaj nie podjął...
Znaczenie techniczne.
Nie, absolutnie nie. Ja sądzę, że bez względu na to, w którym kierunku pójdziemy, czy to będzie dalej pomoc oparta, powiedzmy w większej części na pomocy Stanów Zjednoczonych, czy też z perspektywy ostatnich ustaleń na forum Unii Europejskiej, pomoc realizowana przez Unię Europejską, Jasionka będzie miała swoje strategiczne znaczenie. To nie ulega żadnej wątpliwości. Poczekajmy. Ta pomoc, która schodzi, ona na razie nie trafia jeszcze na Ukrainę, ale jest deponowana w tej części hubu, gdzie wojska amerykańskie funkcjonują, więc na dobrą sprawę nic takiego się jeszcze nie wydarzyło. Sądzę, że to jest też pewien element polityki i strategii w zakresie dyplomacji, po to, żeby osiągnąć jak największe korzyści. Zresztą przekonaliśmy się, tu też dla mnie takie zdziwienie, bo wiceprezydent Stanów Zjednoczonych przekazywał, że Europa musi się otrząsnąć i nawrócić się do tych swoich wartości, no, ale dzisiaj widzimy, że te wartości dla Stanów Zjednoczonych to jest kapitał, to jest pieniądz. To nie są wartości takie, o których my rozmawiamy na co dzień, czyli wolność, prawo do samostanowienia i to chyba jest jasne, czyli masz pieniądze, płacisz, finansujesz, w porządku. No myśleliśmy pewnie, że to tak będzie zawsze, że ta pomoc będzie schodzić bez szemrania. Prezydent Trump, jeszcze będąc kandydatem, zapowiadał zmianę w tym kierunku. No i widzimy, jak to wygląda. No złe jest też to, że widzimy, że niektóre tematy mogą uderzyć również w handel, a co za tym idzie, w gospodarkę polską czy Unii Europejskiej jako taką. I tu jak gdyby od razu w konsekwencji tego ciśnie się też umowa z Mercosurem, bo jeżeli ktoś zaczyna zamykać nam możliwości eksportu naszych towarów na teren, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych, obwarowując je cłami albo zapowiadając, no to trzeba wtedy szukać innych rozwiązań. Także,
ale tu już wkraczamy na temat wojny handlowej. Tak, naczynia oczywiście połączone. Tak,
z jednej strony ci, którzy mówili, że nie można układać się z Putinem, dziś zmienili tę narrację. Bo ja z wielką ciekawością wsłuchuję się w wypowiedzi posłów Prawa i Sprawiedliwości, które pojawiają się w Sejmie, że to już Putin nie jest wcale taki straszny, że to trzeba jakoś do tego podejść w sposób racjonalny. My musimy pamiętać jedno. No, Rosja jest krajem autokratycznym, mocarstwowym i będzie dążyć do tego, żeby jak największy teren zaanektować. Ja tutaj w tym studiu kiedyś przestrzegałem i mówiłem, że przecież my na dobrą sprawę mamy pełnoskalową wojnę 100 kilometrów stąd i musimy się wreszcie otrząsnąć. Nie możemy cały czas patrzeć z uwielbieniem na Stany Zjednoczone. Proszę Państwa, no popatrzmy jasno i tak sobie dzisiaj przeliczmy. Rosja 146 milionów ludzi. I my dzisiaj prosimy Stany Zjednoczone, które mają 340 milionów ludzi, jako Unia Europejska, która ma prawie pół miliarda, żeby pomóc krajowi, który ma 42 miliardy.
I Unia Europejska
gospodarka Unii Europejskiej na pewno sobie poradzi.
Na zbrojenia w najbliższych
trzeba
pięciu
będzie natomiast
latach.
Niestety narrację zmienić, zacząć się zbroić. Polska jest tutaj liderem. I dzisiaj mamy trzecią co do wielkości armię w NATO i najwięcej wydajemy na zbrojenia, czyli jesteśmy przygotowani, ale to wymaga też przygotowania od wszystkich partnerów Unii Europejskiej.
I to wszystko związane też jest z tym, co się dzieje na Jasionce, od razu
tak,
zatrzymanie
oczywiście. Natomiast
zatrzymanie
tego typu kwestie, że ktoś tam coś rozbiera, likwiduje, ucieka, to jest dzisiaj narracja typowa.
A no właśnie, ja tutaj sobie dopisałem, pojawiły się pogłoski o rzekomym zamknięciu baz amerykańskiej w Jasionce.
To jest bzdura.
Zatem wojna dezinformacyjna trwa. Stanisław Kruczek, Prawo i Sprawiedliwość, odnośnie do wstrzymania tej militarnej pomocy przez Donalda Trumpa.
Szanowni Państwo, przede wszystkim o naszym hubie w Jasionce. Od samego początku, wtedy byłem w zarządzie na pierwszej linii frontu w 2020 roku, jak Putin zaatakował Ukrainę. To należy w zasadzie niewiele mówić w mediach, dlatego że zdecydowanie jest to obiekt strategiczny dla prowadzonego konfliktu Rosja-Ukraina. Ale wrócę tutaj, bo pan poseł Adam Dziewidzic doskonale po prostu to wszystko wyartykułował i dobrze, że w tej chwili dokładnie mówi tak, jak mówił w 2008 roku prezydent Lech Kaczyński w Tbilisi. Wtedy, pamiętamy, Putin anektował Osetię Południową i zaatakował Gruzję. No, dzięki
Abchazję,
dzięki temu zrywowi w tamtym czasie i odwadze też naszego prezydenta. W zasadzie wtedy kraje europejskie, które było 27 już, czterech tylko przywódców pojechało z nim, żeby bronić niezależności Gruzji. Prezydent miał pełną świadomość o tym, że Rosja ma zęby imperialistyczne. Oczywiście.
A dzisiaj Trump... Oczy,
ale dobrze, ja panie redaktorze, może bym jeszcze w kontekście tej decyzji akurat Trumpa. Później mieliśmy sytuację 2014 rok, jeszcze bardziej tragiczną, czyli już fizyczna aneksja wbrew układom międzynarodowym części Ukrainy, czyli Krymu, zielonymi ludzikami i dochodzimy do roku 2022, gdzie jest pełnoskalowa wojna. Ale proszę popatrzeć teraz, bo tak wszyscy w tej chwili patrzymy na Amerykę i na Trumpa, jaki on jest niedobry. Nie usprawiedliwiam absolutnie, ale proszę popatrzeć, co Europa w tym czasie robiła w kwestiach obronnych. Jedynie Polska doprowadziła do sytuacji, sytuacji, że mamy w tej chwili zarządów Prawa i Sprawiedliwości, tak dla przypomnienia, od 2015 roku do 2023, mamy najsilniejszą armię w tej chwili w Europie. Mamy Wojska Obrony Terytorialnej. Jest sytuacja w tej chwili taka, że Polska najwięcej, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto, przeznaczała na zbrojenia. A co się w tamtym czasie działo? Dokładnie, panie Adamie, kolego, Schröder, kanclerz, podpisał pakt, współczesny pakt Ribbentrop-Mołotow z Putinem. Czyli zaczęli budować bypassa pod dnie Bałtyku, żeby ograć kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Kto był wtedy w Brukseli królem Europy i szefem Europejskiej Partii Ludowej? Dokładnie Donald Tusk.
Jak chwilkę,
i teraz, teraz jest sytuacja taka, że
sytuację.
Oczywiście proszę popatrzeć, jak my,
ale dzisiaj
jak
mamy,
przepraszam, ale my mamy
pan Stanisław Kruczek.
Ja nie przeszkadzałem. Mamy sytuację w tej chwili taką, że oczywiście sama Europa, nawet jak widzimy po tym, co się dzieje w tej chwili, mamy prezydencję w Unii Europejskiej. Podnieśliśmy białą flagę jako lider, jako ktoś, kto powinien pewne rzeczy już organizować. Mamy sytuację taką. W Paryżu prezydent zwołuje szczyt. W Londynie, pomimo tego, że Londyn w tej chwili nie jest w Unii Europejskiej, zwołuje państwa europejskie w kwestiach obronnych. Premier przed wyjazdem oczywiście mówi o tym, dokładnie wyliczył to, co pan poseł tutaj przedstawił, ale już po powrocie zmienił narrację, bo mówi, no przepraszam, niestety, ale doprowadziliśmy jako elity europejskie do sytuacji takiej, że mamy system obronny i NATO jest oparte na
Panie
siłach zbrojnych amerykańskich.
Jak pan ocenia decyzję Donalda Trumpa o wstrzymaniu pomocy?
W związku z czym w tej chwili decyzja Donalda Trumpa jest wstrząśnięciem elit europejskich, który nie tylko w tej chwili, bo mówił już jak rządził 8 lat temu, że Europo, zacznij więcej po prostu na zbrojenie. Europa zajmuje się oczywiście w tej chwili sytuacją związaną z tym, że chce budować wielkie państwo federalne, opodatkowując ekologię po prostu i doprowadzając do zagłady Europy. Zamiast w tej chwili powiedzieć kraje europejskie, słuchajcie, każdy z was niech przeznacza na swoją obronność w granicach 4-5% produktu krajowego brutto, wtedy będziemy mocni i wtedy po prostu nie będziemy musieli te 500 milionów prosić Ameryki o pomoc, bo będziemy samowystarczyli. Na dzień dzisiejszy to, co się dzieje, jest przerażające w tej chwili, bo ja czułem się na Podkarpaciu dużo bardziej bezpieczny, jak naszej jasionki chroniły Amerykanie, niż jak w tej chwili chronią Niemcy. Proszę mi wierzyć.
Amerykanie nadal są w Jasionce, proszę nie ulegać dezinformacji. Tak, wiceprezydent Rzeszowa Krzysztof Stańko, Polska 2050, odnośnie znaczenia Jasionki po decyzji Trumpa.
Znaczenie Jasionki jest i było bardzo duże i pozostanie bardzo duże, zarówno dla całej dużej polityki globalnej, jak również dla samego miasta Rzeszowa.
No to dzięki inwestycjom chwili, województwa podkarpackiego, bo to miasto się nie
o inwestycjach województwa podkarpackiego pewnie będzie jeszcze okazja porozmawiać w drugiej części audycji, bo zaczęliście inwestować chyba nie w te rzeczy, które trzeba, ale powiem tylko tyle, że znaczenie Jasionki jest i musi pozostać takie, jakie było do tej pory. Do tej pory hub utrzymują wszystkie armie NATO. Zwracam uwagę, że nie tylko Stany Zjednoczone dostarczają tutaj broń, ale cała Unia Europejska i cała rodzina europejska, która wspiera Ukrainę i postanowiła ją wspierać nadal i to wsparcie będzie. Bardzo dużą stratą jest w tym momencie wstrzymanie dostaw, a właściwie wstrzymanie dostaw na Ukrainę, nie do Rzeszowa. I to trzeba sobie wprost powiedzieć. Prowadzenie również przez Stany Zjednoczone polityki tak zwanej dyplomacji biznesowej, która ma ostatnio miejsce, która przeczy jakimkolwiek innym wartościom, które Amerykanie wyznawali do tej pory. I zmiana tej polityki powoduje również nasze w jakiś sposób zastanowienie, bo pamiętamy, że baterie patriotów, które chronią polskie nasze lotnisko, są ze Stanów Zjednoczonych. I chociażby wczorajsza sytuacja związana z ministrem Sikorskim i sekretarzem Marco Rubio i Elonem Muskiem, która wskazuje na powtórkę z sytuacji, kiedy to
mniejszy
partner musi być wdzięczny za uzyskaną pomoc, również wskazuje to, że jeśli nie będziemy wystarczająco wdzięczni, to możemy z tej pomocy nie skorzystać. Z żadnej solidarności, żadnych elementów związanych z zasadami, które do tej pory Amerykanie szczepili na całym świecie. A jeśli chodzi o samą sytuację związaną z zakupami i z wyposażeniem polskiej armii, to bardzo chwalebne, że przez wiele lat inwestujemy w rozwój polskiej armii. Ja mam tylko jedną zasadniczą wątpliwość i to bardzo dużą wątpliwość, ponieważ parę lat temu minister Błaszczak wziął walizkę pieniędzy przysłowiową, na którą złożyliśmy się wszyscy my, mieszkańcy tego kraju, podatnicy, i pojechał robić zakupy. Tu kupił trochę w Korei, tu kupił trochę w Stanach, tu kupił takich pocisków, tu kupił takich pojazdów. Zapomniał tylko jednej rzeczy, że należy zacząć od siebie, bo gdy my to wszystko zgromadzimy tutaj w Polsce i będziemy mieli pełnoskalową wojnę, to pocisków chociażby kalibru 155 do armatochaubic, które posiadamy w tej chwili najwięcej i które są najbardziej popularnym pociskiem, jeśli chodzi o pociski do artylerii, mamy na 3 dni wojny regularnej. Wyobraźmy sobie, że ktoś nas napada, a my mówimy po 3 dniach, pomóżcie. I pytanie do kogo? Do Stanów Zjednoczonych, do Unii Europejskiej, do kogokolwiek. Nie mamy zasobów, nie mamy własnego przemysłu. Polska Grupa Zbrojeniowa została pierwotnie dzielona na parę, 10 spółek, później łączona, włączano do niej różnego rodzaju firmy w upadłości, chociażby Autosan, który również ze zbrojeniami niewiele miał do tej pory wspólnego. My nadal, stwierdzam fakt, mamy 30 tysięcy pocisków, to jest nasze możliwości produkcyjne, a potrzebujemy 3 miliony.
I wracamy do decyzji Donalda Trumpa. Ireneusz Dzieszko, Konfederacja.
No cóż, proszę Państwa, na decyzję Trumpa my naprawdę nie mamy nic do gadania. Możemy sobie tu komentować. Ta wojna toczy się dlatego, że w dużej mierze Amerykanie ją finansowali i jeżeli uznali w którymś momencie, że jej nie będą finansować, to tej wojny nie będzie po prostu za chwilę. Ale to nie jest nic nowego, bo ja tylko historycznie przypomnę, bo historia nauczycielką życia od ponad 2000 lat, że kiedy rząd generała Sikorskiego po klęsce Francji znalazł się w Londynie, to pierwszą rzeczą, którą Anglicy położyli na stole, była umowa o finansowaniu polskiego wojska. I wtedy Anglicy w tej umowie powiedzieli, że za wszystko nam będą liczyć. Za żołdy dla naszych żołnierzy, za ubrania dla naszych żołnierzy, za ich samoloty, za ich niszczyciele, za ich czołgi. Wszystko było liczone. Do momentu, dopóki Amerykanie weszli z umową Lend-Lease i wtedy Anglicy przestali nam to naliczać, ale cały czas do końca liczyli, aż nam w końcu umorzyli.
I w tym
ale
kontekście to, teraz, panie Ireneuszu, kontekście, Jasionka
i w tym kontekście teraz mówimy, bo mówimy o realnych rzeczach, no nie? Nam się wydawało, że mieliśmy brygadę spadochronową generała Sosabowskiego i w głowach polskich było, że ponieważ to jest polska jednostka, to może zrzucimy ją na pomoc powstańcy Warszawy, ale nie było takiej zgody po stronie aliantów i nic się nie stało. I w tej sytuacji teraz, kiedy Jasionka odgrywa rolę oczywiście w tej wojnie, tylko dlatego, że akurat jest w tym miejscu i jest najbliższym i w miarę bezpiecznym miejscem przeładunkowym. Jeżeli będzie decyzja sojusznicza, natowska, że rezygnujemy z Jasionki albo ją ograniczamy, to tak się stanie. I my na ten temat tutaj, przy tym stole, nie mamy w ogóle nic do gadania, ani możemy sobie dyskutować jeszcze kilka programów.
Ale taka ewentualnie decyzja jakby skutkowała.
Ale miejmy też świadomość tego, jak faktycznie wygląda ta mgła medialna, która się roztacza, bo po decyzji pana amerykańskiego prezydenta Trumpa i po tym, jak premier Tusk powiedział, że mam sygnały z Jasionki, że jest ograniczenie, nagle wszystkie koncerny medialne przysłały swoich sprawozdawców, dziennikarzy, reporterów do Jasionki, zaczęli liczyć, ile przyleciało jumbo jetów w wersji cargo, ile ciężarówek odjechało, jakby to była jakaś sensacja. Ale oni nie mają w ogóle porównania tego. Ja akurat mieszkam w takim miejscu, gdzie nad moją głową jest korytarz powietrzny i widzę, bardzo często nawet robię sobie screeny na flyradarze, ile samolotów przylatuje. W pierwszej fazie wojny były takie momenty, kiedy noc w noc leciało kilkadziesiąt samolotów. Teraz, jeżeli wylądują 2 lub 3 w ciągu tygodnia, to jest dobrze, ale żebyśmy mieli świadomość. Dziennie z Istambułu do Moskwy nad naszymi głowami przylatuje 7 rejsowych kursów tureckich. Bo to Turcy mają największą armię w Polsce, w Europie, a nie Polska, jak powiedział pan radny Kruczek, który się na tym po prostu nie zna. Bo to Turcy mają największą armię i oni, i teraz w kontekście naszych, tych, które pan tutaj wymienił, prezydent, zdolności produkcyjnych, Turcy, budując swoją armię, robili dokładnie właśnie tak, jak trzeba było robić. Czyli kupowali sprzęt, gdzie większość sprzętu musiała być w końcowej fazie wyprodukowana w Turcji. Natomiast my, jak tu siedzimy przy tym stole, jesteśmy świadkami tego, jak to właśnie przedstawiciele największych partii rządzących od 20 lat w Polsce przykładowo zniszczyli cały przemysł lotniczy w Polsce. Cały przemysł. Mieliśmy na wejściu fabryki lotnicze, które mogły spokojnie zabezpieczać nasze potrzeby obronne i cywilne, a PZL Świdnik, największe zakłady produkujące śmigłowce, zostały sprzedane przez rząd Donalda Tuska. PZL Mielec, zostały produkujące samoloty, zostały sprzedane przez rząd Jarosława Kaczyńskiego. A WSK Rzeszów, największy producent w tej części Europy silników lotniczych, został sprzedany przez rząd niejakiego premiera Millera, który był wspólnym rządem Lewicy i PSL-u. Więc gadamy teraz w gronie partii, które zniszczyły, poza Konfederacją oczywiście, które zniszczyły przemysł lotniczy. I oni teraz będą mówić coś o odbudowywaniu.
Bronisław Baran, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Jest taki fakt.
Odnośnie do tej sytuacji.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że...
Ale wracamy do Jasionki.
Powinniśmy się koncentrować na temat funkcjonowania Jasionki, ale jedno zdanie ogólne. Słucham tutaj wypowiedzi moich kolegów, którzy są w debacie i chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nigdy nie powinniśmy w rozmowach zrównywać oprawcy z ofiarą, agresora z tym, który został przez tego agresora najechany. W związku z tym to jest oczywiste. Z drugiej strony widzimy bardzo wyraźnie, że zmieniło się wiele w kontekście tego, co przyniosła polityka, szczególnie polityka uprawiana przez prezydenta Donalda Trumpa, a szczególnie uprawiana nie tylko w formule biznesowej, jak tu powiedział pan prezydent, ale przede wszystkim z tego poziomu, ale jednocześnie uprawiana z wykorzystaniem social mediów Platformy X. I to robi bardzo dużo zamieszania i to powoduje, że my musimy się na to przygotować bez względu na to, jakie mamy zdanie. A powinniśmy wiedzieć i wiemy wszyscy w Polsce, że po pierwsze, jak najlepsze układy transatlantyckie to jest dla nas jednak gwarancja lepszego bezpieczeństwa i zapewnienia bezpieczeństwa. Po drugie, zapewnienie obronności naszego kraju, w tym zapewnienie niepodległej, bezpiecznej Ukrainy. I stąd to, co robimy i to, co jest związane z hubem naszym, jeżeli chodzi o Jasionkę, to jest też dzisiaj jakby wypadkowa tych działań. Po pierwsze, nie jest prawdą, że ten hub po decyzji Donalda Trumpa to w ogóle, no, że zaprzestaje działać, bo po prostu już wiemy, że...
Nigdy nie zaprzestanie
nie działać. Zaprzestanie działać. Już wiemy, że na przykład Norwegia w ramach NATO wzięła się za, jakby zadeklarowała o odjęciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszego hubu w Jasionce. Wiemy też, że z drugiej strony nie wiadomo, co będzie w perspektywie z wojskami amerykańskimi, ale wiemy, że Niemcy dali swoje 2 baterie Patriot i one już są w Jasionce, więc jakby ta kwestia bezpieczeństwa tego hubu jest dzisiaj zapewniana. Więc nie ma jakby wątpliwości, że ten hub oczywiście po decyzji Donalda Trumpa ma pewne problemy w funkcjonowaniu, no ale te transporty, które przychodziły i przylatywały do nas ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście nie są przesyłane na Ukrainę, tylko są w magazynach 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej Amerykańskiej. Więc myślę sobie, że dla nas, dla naszych rządzących kluczowym jest to, żebyśmy przede wszystkim wspierali obronność naszego kraju. I tu bez względu na to, czy dziś produkujemy tyle, czy tyle, faktem jest, że jesteśmy krajem, który ma w 2024 roku 4,7% produktu krajowego na obronność, a w roku 2025 5%, to myślę, że powinniśmy robić wszystko, żeby też inne kraje europejskie były w stanie przeznaczać porównywalne kwoty na obronność, dlatego że Unia Europejska po tych latach takiego snu, że to Amerykanie za nas robią wszystko, musi się obudzić i musi sama zadbać o swoje bezpieczeństwo.
I decyzja Trumpa jest tego wyraźnym akurat sygnałem, przykładem. Piotr Wojnarowski, Nowa Lewica.
Myślę, że zostało już wszystko powiedziane na temat hubu w Jasionce, na temat bezpieczeństwa naszych granic. Nie będę się już więcej odnosił ani kłócił, kto ma kody do rakiet naszych, kto nam pozwoli strzelać i do kogo.
Ale ja bym się chciał dopytać odnośnie do przyszłości tego hubu. Jak pan na to patrzy?
Jeżeli, mam nadzieję, że ta wojna na Ukrainie będzie wygasała, tak? I że ten hub będzie hubem gospodarczym, a nie typowo militarnym. I będzie pozwoli nam bezpiecznie tutaj funkcjonować na Podkarpaciu.
Jeszcze Bronisław Baran.
Jeszcze jedno zdanie, jeżeli chodzi o przyszłość hubu. Musimy zwrócić uwagę, że jest tam jeszcze bardzo istotny funkcjonalnie podmiot, czyli ten Medical Center. Przy współpracy z Światową Organizacją Zdrowia i Unią Europejską jest hub medyczny, który pomaga wszystkim, powiedziałbym, żołnierzom z Ukrainy, którzy wymagają opieki medycznej, aby ich przetransportować na dalsze kraje Unii Europejskiej. I to jest też bardzo istotna funkcja. Zresztą z tego, co czytałem ostatnio, nawet chyba premier Belgii odwiedził ten hub i bardzo pozytywnie i widzi w tym dużą rolę dla właśnie hubu w Jasionce.
To odnośnie do jeszcze tej części związanej z bezpieczeństwem i relacjami Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Burza po wymianie zdań na platformie X, to państwo o tym już panowie wspominali. Między szefami dyplomacji Polski i Stanów Zjednoczonych w korespondencji brał też udział bliski współpracownik Donalda Trumpa, Elon Musk. Poszło o opłacanie Starlinków dla Ukrainy. W obronie Sikorskiego stanęli politycy koalicji rządzącej na czele z premierem. Opozycja mówi o bezmyślności.
Prawdziwe przywództwo oznacza szacunek dla partnerów i sojuszników, także tych mniejszych i słabszych. Nigdy zaś arogancję, drodzy przyjaciele, pomyślcie o tym, napisał premier Donald Tusk. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił z kolei w polskim radiu, że Radosław Sikorski, jednoznacznie wspierając Ukrainę, wyłożył polską rację stanu.
Utrzymujemy te Starlinki już od dłuższego czasu, co roku płacimy abonamenty.
Szefa dyplomacji poparła kandydatka lewicy na prezydenta Magdalena Biejat. Skrytykowała przy tym polską prawicę za bezwarunkowe poparcie Donalda Trumpa. Michał Moskal z Prawa i Sprawiedliwości krytycznie zaś ocenił internetową dyplomację w wykonaniu Radosława Sikorskiego.
Zamiast być dyplomatą, zdecydował się być internetowym trolem.
Rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński powiedział, że dzięki weekendowej wymianie tweetów między Radosławem Sikorskim a przedstawicielami amerykańskiego rządu mamy pewność, że Stany Zjednoczone nie zamierzają wyłączać Ukrainie dostępu do internetu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
I tutaj pana Piotra właśnie poproszę o komentarz do tego. Skoro krótko odnosił się pan do Jasionki, to może szerzej do tej historii z Elonem Muskiem.
Tak. Dzisiaj Magdalena Biejat jest na Podkarpaciu, jest w Stalowej Woli, także jakbyście państwo chcieli jej zapytać, to ona potwierdzi swoje zdanie, które tam wypowiadała. Natomiast Elon Musk zachowuje się, jakby był panem i carem całego świata. To jest po prostu aż niesmaczne, po prostu w jaki sposób odnoszą się do innych głów państwa i do dyplomatów obecni rządzących w Stanach Zjednoczonych.
Nasz telefon do państwa dyspozycji 17 7 2. Justyna Piekło przy słuchawce. Zapraszamy do dyskusji jeszcze przez kilkanaście minut. Podkarpacki panel polityczny. Sprawa regionalna, ale związana z tym, co dzieje się w kraju. Z korekty tegorocznego budżetu województwa podkarpackiego wynika, że samorząd województwa podkarpackiego przekaże Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 900 tysięcy złotych. Taka decyzja zapadła podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Podkarpackiego przed tygodniem, a podczas piątkowego posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej na pytania posłów odpowiadał minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Najwięcej emocji wzbudziła sprawa finansowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To w kontekście ostatnich doniesień o domniemanych malwersacjach finansowych, w których główną rolę miał odgrywać prezes PKOL Radosław Piesiewicz. Minister Piesiewicz poinformował o wstrzymaniu jakiegokolwiek rządowego wsparcia dla komitetu. Zadeklarował też pomoc klubom i organizacjom z Podkarpacia i Lubelszczyzny, które nie otrzymały pieniędzy z budżetu lokalnych samorządów, a na ten temat wypowiadał się minister Sławomir Nitras.
Dzisiaj jest tak, że ani z Ministerstwa Sportu, ani z innych ministerstw nie płyną pieniądze do Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I to nie jest działanie przeciwko Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu, tylko to jest próba oczyszczenia tej sytuacji, doprowadzenia do wyjaśnienia nadużyć i dopiero potem przywrócenia sanacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Bo dzisiaj sanacja Polskiego Komitetu Olimpijskiego nie polega na tym, żeby dać im pieniądze. Polega na tym, żeby przywrócić standardy postępującej zgodnie z prawem instytucji. I my jesteśmy gotowi w każdej chwili wznowić finansowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod warunkiem, że to się stanie, to znaczy, że Polski Komitet Olimpijski zagwarantuje nam, że te pieniądze będą trafiały do sportowców, a nie do na przykład właśnie pana Piesiewicza i jego kolegów. Niektóre województwa, jak podkarpackie czy lubelskie, finansują Polski Komitet Olimpijski, co nie jest ich zadaniem, bo zadaniem zadań marszałka lubelskiego i marszałka podkarpackiego jest wspierać sport na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Wszystkim tym, którym panowie marszałkowie, podkarpacki i lubelski, tym klubom sportowym, związkom sportowym z Lubelszczyzny i z Podkarpacia, którym nie udzielono wsparcia, którym zabrano pieniądze po to, żeby przekazać panu Piesiewiczowi, chciałbym z mównicy sejmowej powiedzieć, przyjdźcie do Ministerstwa Sportu, my wam te pieniądze damy.
I właśnie w tym kontekście szef Podkarpackiej Platformy Obywatelskiej, poseł Zdzisław Gawlik, dołączył do swojego wpisu w mediach społecznościowych nagranie sejmowego wystąpienia ministra sportu, w którym przedstawił on listę klubów z Podkarpacia i Lubelszczyzny, które przez decyzję marszałków województw miały zostać pozbawione finansowania. Miały się znaleźć wśród nich kluby z rodzinnego miasta Gawlika, czyli z Dębicy, Uczniowski Klub Sportowy Feniks oraz Dębicki Klub Kolarski Gryf. To z kolei wzbudziło reakcję przewodniczącego Rady Miejskiej Dębicy Mateusza Cebuli z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Stwierdził on, że informacje o pozbawieniu tych klubów środków finansowych przez marszałka Ortyla i sejmiku są nieprawdziwe. Takie reakcje na to, co działo się w sejmiku przed tygodniem, a z uzasadnienia czytamy tak. Prowadzone działania przez Polski Komitet Olimpijski, 900 tysięcy złotych. Podjęcie współpracy z PKOL umożliwi skuteczną promocję regionu. PKOL jako partner zapewnia szeroką ekspozycję medialną, pojawienie się elementów identyfikacji wizualnej województwa. Wspólnie z brandingiem olimpijskim zapewni korzystny odbiór społeczny, postrzeganie regionu jako zaangażowanego w rozwój sportu i ruchu olimpijskiego. Wszystko, całość uzasadnienia jest dostępna również na stronach Samorządu Województwa Podkarpackiego. Stanisław Kruczek, Prawo i Sprawiedliwość. Dlaczego województwo się zdecydowało na to, panie marszałku?
Ja jednym zdaniem jeszcze zakończę ten poprzedni wywołany przez pana redaktora temat. Mianowicie dobrze, że pan minister Radosław Sikorski zorientował się, że popełnił pewną gafę w pisem swoim na platformie X i bardzo koncyliacyjnie odpowiedział w tej chwili do pana Marka Rubio, jeśli chodzi o ten temat, dlatego że tutaj wyrywanie się i obrażanie w tej chwili Amerykanów do niczego nie służy.
Szczególnie nie
służy akurat bezpieczeństwu Polski.
Odnośnie do dotacji
amerykańskich.
Teraz.
Odnośnie dotacji, już panie redaktorze, to jest sytuacja, przynajmniej ta dyskusja, ona przetoczyła się na ostatnim naszym sejmiku. Była bardzo burzliwa i oczywiście, że w tej chwili Platforma Obywatelska i minister Nitras bierze przykład z Komisji Europejskiej, która po to, żeby odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy, głodziła, nie przekazując należnych Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To były pieniądze na odbudowę.
Ale ja panie redaktorze,
już przechodzę. Sytuacja jest taka, że generalnie, jeśli chodzi o samorząd województwa podkarpackiego, to wsparcie po prostu oczywiście żaden klub nie stracił, bo oczywiście to wsparcie takie, jakie było, takie ono w tej chwili jest, a generalnie tak jak przecież nawet i w tych tematach omawianych w dniu dzisiejszym, że samorząd województwa podkarpackiego przez wiele, wiele lat bez żadnego wsparcia na przykład miasta stołecznego budował konsekwentnie to wszystko, co się w tej chwili dzieje w Jasionce. Cały ten park naukowo-technologiczny, w którym w tej chwili ten hub medyczny jest, budował siłę tego lotniska. Wiele, wiele setek milionów zostało przeznaczonych po to, żeby byli bezpieczni. I w takie inicjatywy województwo się angażuje. Sam PKOL, Polski Komitet Olimpijski zwrócił się, ma w tej chwili problem, tak jak rząd w tej chwili, chcąc zagłodzić obecne władze, oczywiście wstrzymał finansowanie rządowe. To jest wymierzanie kary, tak jak to w tej chwili powszechnie się dzieje. Jedzie pan poseł do prokuratury, trzeba go na ulicy zatrzymać, żeby go dowieść w świetle kamer do prokuratury, do której on zmierza. To jest przecież jakiś bezsens, jakiś matrix i dokładnie się dzieje w tej chwili w sytuacjach takich, jeżeli instytucja tak zacna jak Polski Komitet Olimpijski ma problemy, a województwo oczywiście, nawet z racji takiej, że tych olimpijczyków na Podkarpaciu nie ma zbyt wielu, to w tej chwili w wszystkie działania, które zmierzają do tego, żeby pobudzić to wszystko, pobudzić
inicjatywy. Ale ja rozumiem, że pana zdaniem warto na promocję,
warto oczywiście na promocję, na to, żeby Podkarpacie również po prostu, jeśli chodzi o tą szczytną ideę, jaką jest ruch olimpijski, ponadpolityczny, ponad podziałami, tak dla przypomnienia, jak olimpiady kiedyś w starożytności się odbywały, to wszelkie wojny się zatrzymywały, w związku w duchu tego, co się w tej chwili dzieje na świecie, to nasze ruch olimpijski wymaga po prostu wsparcia.
Panie marszałku, dawało również to wsparcie, kiedy nasza ekipa jechała na olimpiadę, żebyśmy się mogli tam zaprezentować, te kilka lat temu, 2-3 lata temu.
Nawet i ostatnie wyjazdy naszych zawodniczek były przez województwo wspierane, chociaż nie takie jest zadanie.
Nie przez PKO bezpośrednio.
Nie przez PKO bezpośrednio.
Rozumiem. Bronisław Baran, radny sejmiku województwa podkarpackiego, Koalicja Obywatelska.
Muszę powiedzieć, że z trudem wysłuchałem wypowiedzi pana marszałka. Dlatego, że jako człowiek sportu, człowiek oświaty też trochę, no, zajmujący się też samorządzie przez 22 lata, wiem, na czym polega rola Polskiego Komitetu i co myśmy dzisiaj zrobili, co się stało dzięki głosami radnych Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku. A tak jedna uwaga odnośnie tego głodzenia. Miałem nie robić żadnych osobistych takich wtyków, ale muszę to powiedzieć. Panie marszałku, mam takie wrażenie, że zatrzymał się pan na latach, kiedy w Związku Radzieckim była komuna. I pamięta pan
tak,
to?
Głód na Ukrainie między innymi Stalin to zafundował.
Tylko to, jak chcieli Chruszczowa i Stalina odsunąć, to wtedy zatrzymali w spichlerzach wszystkie zboże. Widzę, że pamięta pan to i pan to dzisiaj preferuje.
No tak, Komisja Europejska zastosowała to w stosunku do Polski.
Panie marszałku, bardzo pana proszę, nie przerywałem panu.
Krajowego planu odbudowy. No przecież to się powtarza.
Troszkę tak, tu ja panu nie przeszkadzałem. Proszę wysłuchać. Uważam, że podstawowym, nadrzędnym zadaniem, jakie dzisiaj spoczywa na władzach w naszym kraju, jest po prostu wyprowadzenie i wyjaśnienie wszystkich nieprawidłowości.
Sądy są od tego. Sądy i wymiar sprawiedliwości, a nie rządzący.
Czy pan może przestać
dobrze,
mi przeszkadzać?
Dobrze, to ja teraz skończę ten wątek.
Nie, ja chciałem się wypowiedzieć. Tak, no już bez tego. No, trzeba te nieprawidłowości wyjaśnić. A że one są, to słyszymy z wielu informacji prasowych i słyszymy też nie tylko z polskich związków sportowych, od działaczy, ale też normalnie widzimy, jak to wyglądało. Ja pana prezesa Piesiewicza znałem osobiście, jak był prezesem Polskiego Związku Koszykówki, a potem Polskiej Ligi Koszykówki. Wiem, jak on to organizował i do czego, i co załatwiał i komu. Ale dzisiaj, kiedy mamy tak dużo niepokojących informacji o funkcjonowaniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ja pomijam to, co zarobił, nie zarobił. Nie chcę nic mówić odnośnie indywidu. To wszystko niech wyjaśniają służby prawne, prokuratorzy i sądy niech podejmą decyzję. Ale to trzeba wyjaśnić. I dlatego mam takie zdanie. Dopóki to nie jest wyjaśnione, dzisiaj jakiekolwiek złotówki na tak zwaną promocję są antypromocją. Są wyrzucanie pieniędzy tym bardziej, że jako radny sejmiku złożyłem wniosek, aby zwiększyć o 1 000 000 zł wsparcie dla klubów ekstraligowych i pierwszoligowych na tak zwane sportowe podkarpackie. To te kluby robią większą promocję dla Podkarpacia, Asseco Resovia, Developers, czy nie będę wymieniał wszystkich. To naprawdę i to jest ta promocja. A tu dzisiaj, kiedy są takie wątpliwości przy funkcjonowaniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to naprawdę podejmowanie tej decyzji tu i teraz jest takim działaniem, powiedziałbym, wbrew zdrowemu rozsądkowi i antypromocyjne dla Podkarpacia.
Rzeczniczka Polskiego Komitetu Olimpijskiego Katarzyna Kochaniak-Roman przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że organizacja będzie współpracować z prokuraturą w śledztwie w sprawie podejrzenia popełnienia malwersacji finansowo-gospodarczych przez prezesa Radosława Piesiewicza.
Bardzo się cieszę.
We wtorek o wszczęciu śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw przez prezesa PKO oficjalnie poinformowała prokuratura regionalna w Gdańsku. Jak poinformowano, zachodzi uzasadnione podejrzenia popełnienia przez Radosława Piesiewicza malwersacji finansowo-gospodarczych w latach 2022-2024. Miały one polegać m.in. na wystawieniu w ramach prowadzonej własnej jednoosobowej działalności gospodarczej w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru nierzetelnych faktur na łączną kwotę 9 300 000 zł. Sprawą zajmuje się, podkreślmy, prokuratura. Ireneusz Dzieszko, Konfederacja w całej tej historii.
No cóż, w tej historii, jak zwykle, mamy powtórkę z rozrywki, czyli ulubione zajęcie biurokratów pod wodzą Ortyla, marszałka, czyli wydawanie pieniędzy po uważaniu tam, gdzie na tak zwaną promocję. Ja odsłuchałem tej sesji, przecież ten człowiek, marszałek Ortyl, nawet nie umiał przeczytać tego, co niby ma być wykonywane w tych pieniądzach, bo
panie
padło takie pytanie.
Proszę nie ad personam,
więc
tylko
ad personam jeszcze raz, zacytuję z mediów bardzo ogólnopolskich proszę. To, co powiedział Ortyl o tej sprawie. PKOL musi sobie zdobyć środki na to, żeby wyposażyć, nagrodzić, wyżywić, usytuować nie tylko działaczy, bo to też się zdarza, działacze wyjeżdżają, ale też zawodników, a później dać im nagrody. Nie wiem, komu nagrody będzie dawał pan Piesiewicz, prawdopodobnie nikomu, bo jak dobrze pójdzie, faktycznie trafi za kraty i chyba by to pasowało zrobić, ale nie dziwi mnie ta sprawa, dlatego że jest to, no jak mówię, ten klimat. Natomiast przy okazji, jak już zacząłem szukać ustalenia do tej uchwały, znalazłem w tej uchwale jeszcze ciekawszą rzecz, mianowicie składkę członkowską w wysokości 500 000 zł dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na to, żeby zrobić rajd rowerowy na trasie Rzeszów, Jasionka, Trzebownisko, Łańcut. 500 000 zł na rajd rowerowy, który będzie doskonałą okazją do budowania nowoczesnego wizerunku Podkarpacia i dzięki zostanie podkreślony unikalny charakter Podkarpacia. Przecież to są bzdury. To są totalne bzdury. To jest kolejna organizacja, nasza lokalna, która jest kierowana przez partaczy, działaczy pisowskich, bo taka jest prawda, to są wszystko nominaci Ortyla i oni będą nam organizowali rajd rowerowy za 500 000 zł.
To jest uzasadnienie. Koniec. Pan nie Adam Dziedzic, panie pośle, miejsce, bardzo proszę w tej
dziękuję.
Sprawie.
Dziękuję, ja też chciałbym, ostudzę te emocje. Pozwoli pan, panie redaktorze, bo tak się jakoś nie stało. Nie wiem, czy nam pewnie leciał z głowy, może to już 2 dni po, ale wszystkiego najlepszego dla wszystkich pań z okazji Dnia Kobiet, który minęło, ale myślę, że trzeba to powiedzieć, zważywszy na to, że jesteśmy tu w pierwszym dniu roboczym. I odpowiadam, no bo taka jest tutaj moja rola. Dziwi mnie jedna kwestia, panie marszałku. 900 000 na promocję województwa podkarpackiego. To znaczy co? Rozumiem, że poprzednie formy promocji były słabe i trzeba było znaleźć takie rozwiązanie, żeby to usprawnić. No to jeżeli tak, to taki był zamysł, że 900 000 trzeba wydać, bo poprzednie są niesprawne. No, trzeba zweryfikować zasadność wydatków tych poprzednich i to jest pewnie też dla komisji rewizyjnej jakaś forma sprawdzenia działania zarządu. Ale jako ciekawostka, no nie wiem, bo pewnie tak się stało, bo nie wierzę, że mogło być inaczej. W stosunku do pana Piesiewicza toczy się postępowanie. To postępowanie tyczy nie tylko samych wynagrodzeń, które pobierał sobie bezprawnie, bez ustalenia walnego. To zresztą pierwsza w historii PKL-u taka sytuacja, że to prezes zarządu zaczyna sobie wypłacać pieniążki z pozostałymi członkami zarządu, to już nie bagatela, kwota 3 000 000 zł. I pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego i strasznego, tylko po raz pierwszy w historii Komitetu Olimpijskiego komitet nie wypłacił pieniędzy, tak zwanych wynagrodzeń za zdobyte nagrody dla sportowców. Czyli poprosił dzisiaj sportowców, żeby podpisali poniżające dla nich tak, ugody, że wypłaci im te środki finansowe później. No ale przepraszam bardzo, pan prezes wypłacał sobie pieniądze wcześniej, bez żadnej podstawy prawnej. No to jest ordynarne zachowanie, taki wał po prostu ordynarny, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Postępowanie w zakresie umów cywilnoprawnych, które wszystko wskazuje na to, że są one zawarte na szkodę PKOL-u i nagle radni województwa podkarpackiego decydują, żeby 900 000 przekazać środków na pomoc w zakresie promocji. No i teraz jest pytanie tak, jeżeli się okaże, że to jest prawda, to jaka to będzie promocja dla naszego województwa? Czy pan marszałek w ogóle wziął to pod uwagę? Jeżeli się okaże, że to jest jeden wielki skandal, to po prostu my będziemy jako promocja wstyd na całą Polskę. Wstyd na całą Polskę. I kolejna sprawa. No przecież takie między innymi środki jak Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna, wkłady własne dla samorządów, to nie lepiej było może samorządom tutaj pomóc, przekazać te środki, zmniejszyć ten udział własny, niż wydawać środki finansowe w sytuacji, kiedy toczy się postępowanie dzisiaj w prokuraturze. No proszę państwa, trzeba było poczekać na wyjaśnienie. Mało tego, PKOL, panie marszałku, te środki finansowe dla sportowców dostał wcześniej, tylko nikt nie przewidział jednej kwestii, że zarząd sobie wypłaci w międzyczasie 3 000 000 zł przez 2 lata. Więc o tym trzeba dziś mówić.
Więc sporo się trzeba powiedzieć, rzeczy
tak
wyjaśni
jest.
Jeszcze.
Jeżeli jeszcze tylko tak króciutko, jak tu powiedział pan marszałek, tematy dotyczące sądów. No przecież jak są wyroki, to wy mówicie, że to sądy są niewłaściwe, tak? No Wąsik, Kamiński, no przecież jak oni mogli dostać wyrok? Nie? Dwa razy w historii chyba kraju tak ułaskawieni, chociaż raz byli prawidłowo, a później jeszcze raz. Czyli tu nie ma znaczenia. A ten człowiek, jeśli myślimy o tym samym, tak, został oczywiście złapany. I to nie wtedy, kiedy szedł dobrowolnie do prokuratury, tylko chyba zamierzał oddalić się z naszego kraju do Budapisu, tak? Bo tak by to trzeba było nazwać. Więc jak najbardziej. No, ja myślę tak, że dobrym jest tylko jedna kwestia, że są ludzie, którzy patrzą na to w sposób taki rzetelny i sami sobie zakładają te kajdanki. Być może tutaj jest to też pod kątem tego wakatu w służbach dzisiaj mundurowych. Jakby oszczędzają trochę pracy. Ale czy do końca by się temu poddali, tego nie wiem. Także patrzmy dzisiaj, co jest promocją i co jest dobrą promocją. I tam, gdzie samorządom trzeba pomagać, tam, gdzie jest rola dzisiaj samorządu województwa, to trzeba robić, a nie wydawać środki finansowe pod kątem promocji
szemranej. I kropka, panie pośle, Piotr Wojnarowski.
Sporcie, a sportem troszkę się zajmuję, bo jestem prezesem, trenerem. Mam zawodników w kadrze narodowej w podnoszeniu ciężarów. Też jestem członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Sytuację znam od środka, panowie. Powiedzmy sobie krótko, prezesi, którzy byli z pewnego nadania, brali sobie umowy menedżerskie, które opiewały na bardzo duże pieniądze. A skąd pieniądze szły? Z budżetu państwa. Z Cukru Polskiego, z paru innych firm. I z tego się bierze, brakuje na sprzęt. Tak. Misja olimpijska, proszę państwa, kosztowała nas 7 200 000 złotych, a wypłaty dla pana Piesiewicza 9 milionów. Czy coś tu jest, czy widzicie tu gdzieś jakiś problem?
No chyba problem jest jasny. Jeszcze przez prokuraturę.
I teraz jest pytanie. Programy sportowe w województwie idą trochę, rządzą się trochę innymi prawami. Są przyjmowane ciągle i pozbawianie tam pieniędzy to są błędy praktycznie merytoryczne, bo sam to przerabiam i nieraz dostaję po głowie w Urzędzie Marszałkowskim, że gdzieś jest błąd, trzeba poprawić, co do grosza się trzeba z niego rozliczyć. To jest. Tylko szkoda, że te pieniądze na promocję nie poszły w nasz sport, w naszych zawodników. Na przykład w Annę Wielgosz, która zdobyła wczoraj złoty medal, której gratulujemy. W paraolimpijczyków, którzy obchodzili 6 marca Dzień Olimpijczyka. No, panowie, zastanówmy się w przyszłości, co robimy. Czy pan Piesiewicz jest naprawdę dla nas tak ważny?
Krzysztof,
po drugie, co się stało, że PKOL został tak mocno upolityczniony i w tej chwili po prostu do MKOL zgłasza swojego kandydata, naszego obecnego jeszcze prezydenta. Tego w historii świata chyba.
Krzysztof Stańko, krótko, wiceprezydent.
Szanowni państwo, jako menadżer z 30-letnim doświadczeniem, również w dziedzinie marketingu, zastanawiam się tylko nad jednym faktem. Jaki jest ekwiwalent marketingowy tych dotacji, których PKL dostał? Nie wiem, czy panowie będą sobie przyklejać teraz logotyp Podkarpacia na marynarkach i pytanie, w którym miejscu on się znajdzie, bo zwracam uwagę, że 4 300 000 wydało również województwo lubelskie, więc nie wiem, czy te optymalne miejsca na marynarkach będą właściwe. Ale tak przechodząc do, żeby być poważnym, to nie wiem, co może promować Polski Komitet Olimpijski, bo równie dobrze mógłby go promować, Podkarpacie mógłby promować węgierski komitet, słowacki, bo tam chyba nam bardziej zależy na promocji naszego województwa niż województwa samego w sobie na terenie kraju. A teraz przechodząc do tego, to co pan był uprzejmy powiedzieć, tak się koincydencjalnie stało, że nasza sportsmenka z Podkarpacia, ze Stalowej Woli, z urodzenia, mieszkanka Rzeszowa, pani Anna Wielgosz, zdobyła Mistrzostwo Europy. Ona jest zawodnikiem RES-owi. Jak państwo wiecie, budujemy w tej chwili wspólnym wysiłkiem, bardzo wspólnym wysiłkiem rządu, samorządu miasta. Mam nadzieję, że samorządu województwa, który w wieloletniej prognozie finansowej przewidział na ten cel 30 milionów złotych. Budujemy wielkim wysiłkiem to centrum i potrzebujemy tych pieniędzy natychmiast, zaraz. Ja tutaj chciałbym wyrazić apel do zarządu województwa, do pana marszałka o to, aby te środki jak najwięcej zwiększył, bo jak widać środki są, tylko trzeba je odpowiednio alokować, aby tacy sportowcy jak pani Anna Wielgosz, jak wielu sportowców z Podkarpacia, którzy lekko atletykę uprawiają niemalże zawodowo i chcą rozsławiać Podkarpacie na całym świecie i Europie, aby oni mieli szansę faktycznie spożytkować te środki, które państwo w tej chwili posiadacie. Bardzo o to apeluję.
Panie marszałku, na koniec odnośnie do apelu.
No przede wszystkim to chciałbym tu sprostować, bo 500 tysięcy dla organizacji turystycznej na zorganizowanie rajdu to przecież nie tylko sam rajd, tylko bardzo dużo jeszcze różnego rodzaju wydarzeń towarzyszących. Druga rzecz, to tutaj do pana prezydenta. No, Katarzyna Zdziebło i Alna Wielgorz zawsze wspierane są przez województwo. Przy każdym po prostu sytuacji marszałek tutaj nawet symboliczne czeki wręczał po prostu publicznie dla sportowców. A jedna uwaga taka, że bardzo w tej chwili przeszliśmy jako też i osoby publiczne, politycy do sądzenia. Do tego, że rzeczywiście wszyscy są winni, wszyscy są osądzeni, a sądy i prokuratura są jedyną rzeczą, którą mogą wskazać.
Poseł Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga, lider podkarpackich ludowców, Ireneusz Dzieszko, Konfederacja, Krzysztof Stańko, Polska 2050, Trzecia Droga, wiceprezydent Rzeszowa i Piotr Wojnarowski, Nowa Lewica, wiceszef podkarpackich struktur tej formacji. Za uwagę dziękuję. Maciej Rosół i Roman Adamski.